Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to o polityce sobie porozmawiamy na początek, o tym, co się wczoraj pojawiło w Senacie, bo mamy kolejny projekt ustawy, który no już w tej chwili elektryzuje przynajmniej część opozycji, tak mi się przynajmniej wydaje. Rzecz, którą opiniował wczoraj profesor Żaryn, kwestia dotycząca relacji polsko-izraelskich, polsko-żydowskich, w tym wypadku roku 1968. Pojawia się po raz kolejny kwestia, że, no, że to nie Polacy w 1968 roku, tylko jakieś bliżej niedookreślone siły w tym wypadku rozprawiały się z Polakami i z Żydami, którzy zamieszkiwali nasz kraj. Jak pan myśli, po co nam tego rodzaju rozwiązania?
Taka nieumiejętna, można powiedzieć, nieumiejętnie prowadzona polityka historyczna no póki co nam chwały, splendory, korzyści nie przynosi.
Znaczy ja mam wrażenie, że to jest zrobione konsekwentnie i
no
jest
tak,
to
oczywiście, niewątpliwie konsekwencje. Tak? No to jest zachowana duża. Natomiast no, mnie się wydaje, że jakby skuteczność podręczników przepisanych na nowo no będzie niewielka jednak. I jeśli radykalnie wszystko zmienimy, to myślę, że odbiór nas i naszej historii na Zachodzie będzie jeszcze bardziej skomplikowany, jeszcze bardziej dla nas niekorzystny. Mamy marzec 68. Oczywiście to kwestia moczarowców, kwestia wciągnięcia Gomułka to można powiedzieć, Moczar rozpętał, Gomułka zakończył, mając sam żonę pochodzenia żydowskiego. Prawda? To są fakty historyczne, o tym doskonale wiemy, kto po tych wydarzeniach z Polski wyjeżdżał. Wiemy, jakie konsekwencje. Natomiast oczywiście mówiąc, że to był jakieś dziwne plemię, które tutaj zarządzało polskojęzyczne być może tylko, tak? Zarządzało, czy rządziło tymi ziemiami. No jest czymś takim no, historycznie pokracznym. I oczywiście mamy takie karty historii, ciemne karty historii i
nie chodzi o to, żeby
tam się przesadnie w te piersi uderzać, natomiast oczywiście to są jakieś fakty i pewnie gdyby Polska była po 45 roku państwem demokratycznym, to nikt w wolnych wyborach Gomułkowców czy Moczarowców by nie wybrał, prawda? I tutaj, natomiast oczywiście to się gdzieś, można powiedzieć, zamyka w tym kręgu tych relacji polsko-izraelskich i tego problemu, z którym się mierzymy.
Z jednej strony zamyka, prawda? Z drugiej pytanie, czy to nie otwiera nam drogi do tego, aby kolejne lata, które rządzący w danym momencie uznają za nieodpowiednie z punktu widzenia ich postrzegania historii naszego kraju, po prostu wykreślać grubą kreską kolejną ustawą. I tak możemy dojść do 89 roku. Do 90.
Rzeczywiście, to jest w tym sensie jest pewna konsekwencja, bo jeśli mamy na przykład mit żołnierzy wyklętych, no to świadectwa historyczne są niepełne co do nich i tutaj się historycy, no jedni się zgadzają, że ta karta nie może być jednocześnie wyłącznie biała, tak, że są tam ciemne karty, inni uważają, że można mówić wyłącznie o nich jako o bohaterach i tutaj też nigdy nie nastąpi porozumienie.
Może trzeba to robić z głową, wie pan?
Tak, i każde kolejne epoki, o których pan redaktor mówi, oczywiście będą tak samo interpretowane, ale podam jeszcze jeden przykład, bo jest kwestia może mniej historycznie znacząca, ale o degradowaniu generała Kiszczaka, generała Jaruzelskiego, generała Hermaszewskiego, prawda, do stopnia szeregowca. I tak się zastanawiałem dzisiaj nad tym rano.
Z Jaruzelskim nie wiadomo, czy przypadkiem tak, nie do porucznika. Tak,
ale rano się nad tym zastanawiałem, czy rzeczywiście gdybyśmy stworzyli taką nową historię, w której rzeczywiście dyktatorem ogłaszającym stan wojenny był szeregowy Jaruzelski, w którym wszechwładnym ministrem spraw wewnętrznych był szeregowy Kiszczak, a szeregowy Hermaszewski poleciał w kosmos, no to ktoś na Zachodzie kiedyś zada pytanie, że co to za dziwny naród, który dał się spacyfikować, dał się rozegrać, dał poddać dyktaturze szeregowców, prawda? Także to jest...
Wie pan, ktoś może pójść dalej i za jakiś czas powiedzieć, że tak naprawdę Piłsudski chyba powinien być szeregowcem, tak? No tak, i dojdziemy do tego, że naczelnik państwa też był jakimś tam szeregowym oficerem.
W końcu możemy
I wielu innych można degradować.
I królów elekcyjnych degradować, prawda? Naturalnie. W końcu byli wybierani, także to oczywiście to teraz żartujemy.
Tych, którzy nie pochodzili z Polski.
Tak, żartujemy z tego, ale rzeczywiście to tego typu działania zawsze jakby popadają w pewien pastisz, tak? Także w pewnym momencie już ludzie zaczynają się wyłącznie z tego śmiać, bo jakby uzasadnienie tego... Znaczy, oczywiście niewątpliwie można zarzucić PiS-owi to, że on robi bardzo dużo, natomiast też bardzo dużo bezrefleksyjnie, albo jakby sprawiał wrażenie, że pewne decyzje jakby nie są przemyślane co do konsekwencji, tak? Czy że wywołują konsekwencje i na konsekwencje trzeba być gotowym, bo ja nie odszukuję się od tego, nie mówię, że mają tego nie robić, tylko że jeśli to robią, to muszą mieć świadomość tego, że konsekwencje będą i trzeba być na nie przygotowany.
No, wiele osób mówi, że jest to obliczone na to, aby rosły słupki poparcia w kraju, bez względu na to, jak będzie to odbierane za granicą, bo część osób, która będzie przekonana co do tego rodzaju racji, powie, co mnie tam obchodzi, co o mnie mówią w Izraelu, w Stanach, czy gdziekolwiek indziej, nie byłem tam i pewnie się nigdzie tam nie wybiorę.
Niewątpliwie, to jest prosty mechanizm psychologiczny. Jeżeli będą o nas mówić źle, a mówią o nas źle, to my będziemy się bronić, nie będziemy chcieli słyszeć tego typu epitetów i w tym sensie będzie rosła popularność tej partii, która będzie o to dobre imię dbać. Także tutaj to jest dosyć proste przełożenie. Tutaj opozycja nic nie ugra takim, można powiedzieć, podpisywaniem się pod tymi krytycznymi głosami, bo jeżeli na przykład Grzegorz Schetyna mówi, że PiS przypiął Polakom łatkę tępego ksenofoba, no tak naprawdę no to ludzie to odbierają, że tak uważa Grzegorz Schetyna,
nie
tak,
że czym więcej Zachód, Grzegorz prawda? Schetyna mówi, tym bardziej sobie szkodzi tego rodzaju sformułowaniami.
Rzeczywiście, ja dzisiaj też tak trochę żartowałem, że mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński modli się o takich opozycjonistów jak Grzegorz Schetyna czy Mateusz Kijowski i Bóg go wysłuchuje, tak? Póki co Bóg go wysłuchuje i rzeczywiście ma bardzo duże korzyści z tego, bo widać, że jakby to wszystko działa w interesie partii rządzącej. Natomiast no, w tym wszystkim brakuje jakiejś takiej rozwagi, tak? Bo mamy dwa obozy zwalczające się, a głos tych ludzi takich wyśrodkowanych, niektórzy mówią symetrystów i odżegnują się od nich, ale dziś jest ignorowany, prawda?
Ale powiem panu, że można robić wszystkie rzeczy z głową. Wspomniał pan o żołnierzach wyklętych, czy niezłomnych, czy jakkolwiek ich nie nazywać. Wczoraj w jednej z podstawówek zielonogórskich czekałem na dziecko po prostu i patrzę, wiszą jakieś obrazki dotyczące właśnie żołnierzy wyklętych, więc podszedłem z ciekawością, chciałem zobaczyć, kogo eksponuje się, żeby te dzieciaki przechodząc zapoznały się z imieniem i nazwiskiem. I nie było tam żadnej kontrowersyjnej osoby, co do której możemy mieć wątpliwości, czy w którymś momencie nie zeszła jednak na złą drogę. Więc można to zrobić tak, żeby no, nie budziło to jakiejś kontrowersji. Dzieciaki patrząc na to wiedzą, że są żołnierze wyklęci, że walczyli, są konkretne nazwiska, tam akurat akcent był położony na rotmistrza Pileckiego, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo też inne osoby się tam pojawiały, czyli można, tak? Tylko trzeba
oczywiście, no mamy postacie rzeczywiście rotmistrza Pileckiego, generała Fildorfa i
wielu innych.
Tak, wielu jeszcze innych, którzy niewątpliwie zasłużyli się, no zapłacili tą najgorszą cenę, ale znamy realia historyczne, wiemy, że wiele było takich wyborów no, trudnych. Natomiast też zbudowano pewien mit, że wielu młodych nie miało wyjścia. No tak naprawdę miało. Historycy uważają, że mieli wyjście. Nie musieli się do tego przyłączać, nie musieli się skazywać na taki los. Oczywiście, no to pytanie, czy jakby każda taka decyzja jest od razu decyzją szlachetną, prawda? Natomiast to są dyskusje, można powiedzieć, na wiele godzin odnoszące się do tego, co jest pewną wartością i czy warto dla tej wartości poświęcać życie, czy zysk taki polityczny, czy zysk historyczny, co innego, ale czy polityczny zysk na przykład żołnierzy wyklętych jako takich, prawda, był na tyle wartościowy, że ta ofiara śmierci była po prostu nie oddana tak, że można było coś jeszcze więcej.
No, trzeba też pamiętać,
tak,
że to byli ludzie, którzy żyli w zupełnie innych czasach,
oczywiście,
zupełnie
tak,
innej
tego
rzeczywistości, mieli wyobrażenie o tym, co może się wydarzyć za jakiś czas, natomiast nie mieli pewności. No banalna sprawa, no byli odcięci od większości źródeł informacji. To nie jest tak jak teraz, że jak ktoś coś potrzebuje, to w komórce sobie wyklika i po prostu wszystko wie. To były zupełnie inne czasy, bardzo skomplikowane i pewnie i historycy mają z tym problem i zwykli mieszkańcy naszego kraju mają z tym problem. A można oceniać politykę i skuteczność w polityce na bazie sondaży? To jest taki odwieczny dylemat. Część socjologów powie i owszem, będzie duża grupa, która powie, no może jednak nie do końca. Bo mam wrażenie, że w tej chwili większość rzeczy, która jest u nas robiona, za moment jest kwitowana jakimś sondażem i oto jedni święcą triumfy, drudzy
no tak, ale trzeba uczciwie przyznać, że jakby pewien taki ogólny pogląd na scenę polityczną, myślę, że sondaże odzwierciedlają. Tak, oczywiście te przesunięcia mogą być, natomiast Niewątpliwie to poparcie Prawa i Sprawiedliwości oscyluje wokół około 50, nawet 50%.
Wczoraj sondaż akurat zniknęło im 10 dziwnym trafem.
Ale w tym sensie rzeczywiście, że to można jakby to brać pod uwagę, tak? Nawet z tym przesunięciem, ale czy to będzie 40, czy to będzie 50, myślę, że to jest niewielka różnica tak naprawdę z perspektywy wyborców, tak? Także trzeba mieć tego świadomość. I myślę, że to poparcie Platformy oscylujące około 20% też jest tak mniej więcej miarodajne, tak? No oczywiście zaczyna się dyskusja o to, jaki będzie los Nowoczesnej, że prawdopodobnie to będzie kolejna, można powiedzieć...
Opublikowany wczoraj sondaż mówi, że Nowoczesna znika i zamyka się gdzieś tam 3%.
Jak Palikot, prawda? Że mniej więcej. Podobny los, tak? Natomiast oczywiście interesujące dla nas jest, jak można powiedzieć, pewne odrodzenie tych tradycyjnych partii. No, myślę o PSL-u, czy nawet myślę o SLD, prawda? Także to mimo wszystko ludzie poszukują jakichś takich wyborów. Ja nie sądzę, żeby nastąpił jakiś radykalny przepływ elektoratu. Natomiast oczywiście część ludzi odczuwa potrzebę zagłosowania w wyborach, tak? I z tych dwóch plemion zwalczających się, jeśli nie chce, no to poszukuje jakiejś alternatywy. Był Kukiz, prawda? Myślę, że on jakąś tam poparcie może się cieszyć. Natomiast oczywiście te zinstytucjonalizowane partie, takie jak PSL, takie jak SLD, no są jakąś taką... znamy ich wrażliwość polityczną, prawda?
Inna sprawa, że jest dużo prawdy w tym, co mówią sami członkowie tych partii, chociażby Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Sojuszu Lewicy, że oni mają struktury, a te struktury są jednak ważne, bo bez struktur jednak nie funkcjonują ugrupowania
polityczne. Tak, i takim testem rzeczywiście będą wybory samorządowe. One pokażą pewne sympatie. Ja myślę, że dużo ciekawsze będą wybory do Parlamentu Europejskiego, bo tradycyjnie PiS tam nie cieszył się wielkim poparciem. No może do ostatnich wyborów, ale zawsze jakby Platforma zyskiwała przez ten etos właśnie europejski, prawda? Ciekawe, jak to teraz będzie odebrane, tak? Jaką frekwencją, prawda?
Zwłaszcza, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że w wielu dokonaniach mówię specjalnie, bo w wielu dokonaniach PiS uderza jakby w funkcjonowanie Unii Europejskiej jako takiej, podważa czasami jej racjonalność i zasadność funkcjonowania jako całości. Oczywiście w ten przekaz taki, który powinien być, jest taki, że oczywiście, że my jesteśmy prounijni i tak dalej, natomiast widzimy, co się dzieje. No więc jak ma teraz zachować się ten elektorat, który idzie i głosuje najpierw w wyborach samorządowych, czy w parlamentarnych na Prawo i Sprawiedliwość, a potem idzie na wybory europejskie i też ma na nich głosować?
Ja myślę, że to się nie wyklucza, bo jestem prawie pewien, że taka pojawi się narracja w stylu, że PiS proponuje jakby nowe odnowienie, pewne renesans Unii Europejskiej, tak? Jakby powrót do pewnych wartości konstytutywnych dla Europy. I myślę, że wokół tego można zbudować naprawdę potężne poparcie w Polsce.
No trzeba mieć pomysł.
Tak, także to nie wykluczałbym tego, tak? Rzeczywiście, że tutaj to odbicie może być i na wielu frontach na dziś, bo tu jednak nie lekceważyłbym sondaży, można by było wskazywać PiS jako faworyta w tych wszystkich elekcjach. Natomiast no, dziwi mnie jakby taki totalne ignorowanie sondaży też, no bo słyszałem publicystów, którzy mówią, że mnie tam te 50% PiSu nie interesuje, bo tak naprawdę jak są gdzieś wybory uzupełniające, to PiS przegrywa.
Inna sprawa jest taka, że coraz bardziej stajemy się ofiarami czerpania informacji z mediów społecznościowych.
Tak, tak.
No i mamy przykład z ostatnich dni, ten łańcuszek, który pojawia się po raz kolejny. Jakaś pani z imienia i nazwiska wymieniona, przytacza historię, jak to telefonowała do niej ankieterka, pyta się, jakie pani ma wykształcenie wyższe, a to dziękuję, tak? Oczywiście pytanie było, na kogo pani głosowała. Ludzie się na to nabierają, bo to jest taka wyssana z palca historia, która ożyła teraz, a kilka miesięcy temu też się pojawiła. O, tam może jakieś detale były inne. No i ludzie mówią, że skandal, tak? Definiują sobie w ten sposób rzeczywistość, a to ich też trochę odstrasza od wzięcia udziału w ewentualnej ankiecie. A ankieterzy nie mają łatwo. No.
Tak, nie mają łatwo, ale oczywiście można powiedzieć, mechanizmy i narzędzia są coraz bardziej doskonałe. I samo to, że jakby ludzie tak dużo śladów zostawiają w portalach społecznościowych, ich poglądy można dość łatwo identyfikować.
Bardzo łatwo, tak.
To widać, jakby jakie jest poparcie, tak? Jakby tak to prześledzić, myślę, że nie trzeba nawet ankietować, tylko można by było tym algorytmem zbierać te informacje, które się pojawiają w mediach, prawda, w internecie. Także tutaj to też myślę, że te wskazują. Jesteśmy coraz bieglejsi w odczytywaniu tych nastrojów. I jakby na to bym spojrzał. Natomiast z perspektywy to mnie jakby tak, można powiedzieć, politologicznie i trochę socjologicznie interesuje. To znaczy, jeżeli na przykład Grzegorz Schetyna jako lider opozycji ma świadomość, że Platforma oscyluje wokół tam 20% i widzi te 50% po stronie PiSu, to jaki, z przeproszeniem, diabeł mu podpowiada, że należy po raz kolejny użyć tych samych argumentów, że to obciach, że to wstyd, że strach i tak dalej, bo to nic nie daje, prawda? Że może należałoby przemyśleć z perspektywy opozycji, że nie iść w taką totalną krytykę, bo miała być totalna propozycja, przypominam, prawda? Natomiast i pokazać, że to jest pewna wizja Polski, ale tu obok jest inna wizja Polski.
A może
tak?
To jest po prostu obliczone na przetrwanie, tak? Mhm. I definiując w ten sposób polską rzeczywistość, mówienie tak, a nie inaczej o PiS-ie ustami Grzegorza Schetyny, to jest cementowanie swojego elektoratu. I liczymy tak, mamy teraz 20, tak, odbijemy się za jakiś czas.
Nie, ale to jest nadzieja. Oczywiście tą taką narracją można mieć nadzieję na 10-15%.
Tak? Wie pan, wygodnie mieć 100 posłów w parlamencie i nic do powiedzenia, powiem szczerze. Tak z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego i takiej zwykłej, prostej kalkulacji nastawionej na funkcjonowanie w polityce, a niekoniecznie związane ma to być z tym.
No tak, jeżeli założymy, że w polityce chodzi, wystarczy być, tak, no to rzeczywiście to 10-15% to też wielu zadowoli.
Czy będziemy 100 czy 115
jak to mawiał
posłów,
kiedyś Urban, rząd się wyżywi, to tutaj można powiedzieć, że ta liderzy się wyżywią, prawda? Oni przetrwają w tym rozdaniu i pozostaną i natomiast oczywiście taka egzaltacja no też niczemu dobremu nie służy, tak? Bo ja cały czas powtarzam, ja nie lubię tych zaklęć w stylu, że opozycja powinna być merytoryczna. Tak? Nie o to chodzi. Opozycja powinna być funkcjonalna, tak? Czyli jakby musiała wiedzieć, jaka jest jej rola, jaką spełnia, że jakby nie ogranicza się wyłącznie do takiego samego, można powiedzieć, tego argumentu ontologicznego, że mamy być po prostu. Tylko rzeczywiście jakby spełniać pewną funkcję taką alternatywną, trochę kontrolną.
Tylko krytyka nawet merytoryczna, jak się okazuje, niespecjalnie pada chyba w tych czasach, w tym czasie. No, oczywiście, Polsce na podatny grunt, bo jeśli przyjąć założenie, że Platforma przegrała na tych nieszczęsnych ośmiorniczkach i na tych jakichś dziwnych aferach, które niby gdzieś w tle za Platformą były i wziąć pod uwagę to, co teraz mówi Platforma, co mówi Grzegorz Schetyna i inni działacze, wykazując, nie wiem, skoki na spółki państwowe, tak, zwiększenie uposażeń, miliony...
To akurat nie zgodził się, no tak, nie jest kwestia afer, złodzieje, bo te afery były postfaktycznie bardziej,
oczywiście,
prawda?
Ale tam byli złodzieje i tak się mówi. Ja Platforma myślę, że to byli złodzieje, trzeba było ich odsunąć od władzy. Teraz nawet jak się podaje konkretne przykłady, konkretne argumenty, no gorący temat, była premier, sama sobie przyznała nagrodę. No pewnie jest taka procedura i to tylko dlatego tak było. Natomiast no, z jednej strony można było powiedzieć nośne, no jak to 65 tysięcy sama
wiemy
sobie.
Wiemy o tym, że politycy nie mają odwagi do podniesienia pensji, w związku z tym fałszują rzeczywistość nagrodami, tak? Czy premiami. No, mamy tego świadomość. Ale tak, wrócił się do tego wyniku Platformy, że tak naprawdę ludzie... nastąpiło pewne znużenie po tych 8 latach, prawda? Ono musiało nastąpić. I trochę jakby Platforma tego nie rozpoznała, bo mówiła, że rządzimy 8 lat i jest dobrze, ludziom się żyje dobrze, prawda, jest, jak to Robert Kaczyński powiedział, tak, pewnie. Jest ciepła woda w kranie, ludzie są zadowoleni. Okazywało się, że to może nie jesteśmy do końca zadowoleni. I to też nie jest tak, że PiS teraz może mówić, że ludzie są zadowoleni, tak, bo to nie jest kwestia zadowolenia, tylko kwestia jakby takiego mobilizacji trochę w odniesieniu do tego, znaczy nikt nie lubi być poniżany, prawda, i nie można wygrać, moim zdaniem, nie można zbudować wielkiego poparcia tym, że będziemy pod tymi poniżeniami się podpisywać, tak? Czyli mówić, że Zachód ma rację, w sporze Izrael zawsze ma rację, Stany Zjednoczone zawsze mają rację. Jakby tutaj brakuje takiej refleksji, że jest zła ustawa. Okej, można powiedzieć, że ta ustawa o IPN-ie jest zła, tylko trzeba myśleć też i mówić o tych konsekwencjach, tak? Że jakby co to odkryło, tak? Co pokazało? Jakie jest nasze myślenie? Świetno, moim zdaniem świetne zdanie wypowiedział Norman Finkelstein, który jest odsądzany pod różnymi zarzutami przez środowiska chociażby żydowskie. Natomiast on powiedział, że Polacy tak naprawdę no muszą być przedstawieni w takiej optyce, bo kłóciłaby się, bo obalalibyśmy cały mit historyczny, czyli Jałty, tak, pokazywali, że Polska...
No tak, konsekwencje.
No tak, bo, nie, ale chodzi o to, że jeżeli Polska była biednym, skrzywdzonym narodem, napadniętym, przez zlewy, można powiedzieć z lewej i z prawej strony, ze wschodu i z zachodu, no to jakby się Zachód wytłumaczył w ten sposób, że ta Polska została sprzedana, tak, zostawiona sobie i jakby się wytłumaczył z fascynacji intelektualnej Związkiem Radzieckim po II wojnie światowej, tak, całym można powiedzieć spuścizną marksistowską, postmarksistowską w naukach chociażby społecznych czy humanistycznych, prawda? Więc w tym sensie musi mieć jakieś wytłumaczenie, że ci Polacy to, że ta gęba tego tępego ksenofoba z prymitywną kulturą, także to jest jakiś ślad, może jakaś prawda, tak, i nie chcę słyszeć innej narracji, także też musimy mieć tego świadomość, że stoimy tutaj, można powiedzieć, na gorszej pozycji i niewiele jesteśmy w stanie tutaj zmienić.
A zostawmy ogólnopolską politykę i spójrzmy na Zieloną Górę okiem politologicznym i na kwestie związane z wyborami, bo oczywiście większość rzeczy, które w tej chwili się dzieją w przestrzeni miejskiej, tak czy inaczej, gdzieś tam konsekwencją ich są te wybory jesienne, które się zbliżają. Drzewo będzie determinantem wyborów, pańskim zdaniem?
Się zastanawiam, czy jakieś partie, ruchy ekologiczne mogłyby tutaj zdobyć poparcie.
Kiedyś pojawiały się takie quasi ruchy ekologiczne w Zielonej Górze, nigdy nie zyskiwały poklasku. Mam wrażenie, obserwując to, co robią różne osoby, czy związane z jakimiś partiami politycznymi, czy mające po prostu aspiracje do tego, aby zafunkcjonować gdzieś na scenie, że wybrały sobie taką, a nie inną drogę, bo patrzą, sprawdzają, co pada na podatny grunt.
Przyznam szczerze, nie wiedziałem, że reguła poprawności politycznej obowiązuje w leśnictwie. To znaczy, i nie można źle mówić o sosnach, bo są równie wartościowe jak dęby i buki i klony, prawda? Także to trochę żartem mówię, ale jeśli jeżdżę tym pasem i widzę te piękne, opadające teraz bez liści, ale drzewa liściaste w domyśle, a parę metrów dalej widzę, moim zdaniem, bezwartościowe sosny, to nie wierzę w narrację taką, że są specjalizujący się w napadach i gwałtach na rowerzystów ludzie, którzy czają się, aby 5 metrów dalej ścieżka, prawda, stanowiła dla nich atrakcyjny łup, można powiedzieć.
Ale powiem
taki
panu, że czytałem dość ciekawą rzecz, która dotyczy pochłaniania wszystkich pyłów niebezpiecznych przez drzewa i utarło się, że to oczywiście te wielkie stuletnie dęby, że to właśnie jakieś potężne buki i tak dalej. Jak się okazuje, jak mówią fachowcy, ja się na tym nie znam, te drzewa najbardziej rozłożyste, które mają największe korony, drzewa liściaste, kumulują w sobie te wszystkie pyły i sprowadza się to do tego, że one opadają na ziemię. Podobno najbardziej wartościowe w tym względzie są sosny, które przyjmują tego najwięcej.
Tylko, że musimy sobie jako ludzie odpowiedzieć na pytanie, czy taka pragmatyka ma wyłącznie nami kierować, tak? To znaczy, że zapominamy, że estetyka jest jedną z najważniejszych funkcji w życiu każdego człowieka i jeśli to wygląda ładnie, to cieszy oko, prawda? Nie wiadomo, czy taka golizna cieszy oko akurat.
Ale jedzie pan do siebie, do domu, do dzielnicy Nowe Miasto, tą drogą, przy której się odbywa bardzo głośna wycinka. I widzi pan to tylko tak, jak teraz jest? Czy jest pan w stanie wyobrazić sobie, jak to będzie zrobione po uporządkowaniu? Już
wiadomo,
nie mówię o porze roku, bo w tej chwili to wszystko dramatycznie
wygląda. Pamięć ludzka jest raz wybiórcza, a dwa nie jest przesadnie, można powiedzieć, długotrwała. Tak, w takich kwestiach, nazwijmy to, mniej ważnych. Za parę lat ludzie się przyzwyczajają do ścieżki, nikt o tym, tych drzewach nawet nie wspomni, tak? Tak, mamy tego świadomość. Ja sam jestem rowerzystą.
No i pewnie, gdybym z Ochty chciał jechać do Zielonej Góry, to by to wygodniej będzie ścieżką.
Tak, i w tym sensie oczywiście, no, z jednej strony mnie to cieszy, że ścieżki będą, z drugiej strony, tak jak mówię, że jak pewna estetyka, myślę, że też tutaj powinna mieć znaczenie. Natomiast oczywiście, wracając do pytania, bo trochę od niego uciekliśmy, nie sądzę, aby drzewa stały się przygniotły, można powiedzieć, popularność prezydenta Kubickiego. Co więcej, myślę, że ta wycinka pokazuje, że ta popularność jest cały czas znacząca i można sobie na taki gest pozwolić, bo to oczywiście nigdy nie zadowolimy wszystkich i w tym sensie zgadzam się z prezydentem Kubickim, który mówi, że nie da się żyć jednocześnie w zagęszczonym urbanistycznie mieście, gdzie jest pełno zieleni, prawda? I to są jakieś wybory, często bardzo trudne i bolesne dla nas wszystkich. Natomiast oczywiście, no to jest jeden z elementów tego naszego rozwoju. Oczywiście pytanie pozostaje takie, czy ścieżka rowerowa, czy to już jest ten etap rozwoju Zielonej Góry, że pozostało tylko do wybudowania ścieżki rowerowe, prawda?
No ktoś ostatnio powiedział, mojego znajomego ojciec, że, zacytuję to jeszcze raz, że jeżeli przejmują się u was przede wszystkim ludzie w mieście tym, czy zostało wycięte jakieś drzewo, czy nie zostało wycięte, to znaczy, że żyjecie w idealnym mieście, bo nie ma się czym innym przejmować.
Pokazał Orkan Ksawery, że nie żyjemy w idealnym mieście, ale to nie jest kwestia miasta, tylko kwestia również państwa. Jeżeli większość energii jest przesyłana na ziemię, no to jest problem, z którym my musimy sobie poradzić. Tak? Jakby tak. To są problemy, z którymi jakby są pewne wyzwania przyszłości. Tego cieszymy się, że w gruncie rzeczy powietrze w Zielonej Górze jest dobre, prawda? Czy nawet bardzo dobre, że te raporty smogowe są dla nas akurat łaskawe. Prawda?
Aczkolwiek to też też bardzo taki nośny temat. No i coraz więcej się o nim mówi. Widzę wczorajsza sesja Rady Miasta i ta uchwała antysmogowa, przeznaczenie pieniędzy na wymianę pieców i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam inne rozwiązania. No okazuje się, że też są osoby, które są tym bardzo żywo zainteresowane.
No tak, oczywiście, no jakby popyt napędza podaż, tak? Jeżeli będzie dopłata, jeżeli będą wymiany, to ktoś, no taka jest też siła działania gospodarki, że jakby są gremia tym zainteresowane. Oczywiście w tle jest to zdrowie publiczne Zielonogórzan, ale z drugiej strony wiadomo też jakby jaki jest zysk tego i no to też musimy mieć zawsze świadomość. Oczywiście to jest kwestia skali, czy rzeczywiście ta wymiana jest aż tak, nie wiem, nie znam szacunków, tak, jakiej ilości tutaj należałoby wymienić w samej Zielonej Górze, prawda? Natomiast no, mogę się domyślać, że jest to w tym sensie nośny temat. A z drugiej strony chodzi o to też przed wyborami samorządowymi, żeby wysyłać dość czytelne i proste sygnały.
A przy okazji, prawda? Podbierać sobie wzajemnie ewentualne pole manewru, bo jeśli Platforma mówi, że to my zainicjowaliśmy, to będą mogli to mówić przez cały czas, nawet jeśli wszyscy inni za tym głosowali. Ktoś tak, powie, że to jest ich kawałek tortu.
Tylko, tak? Że problem Zielonej Góry już od lat polega na tym samym. To znaczy, że pod względem pewnej efektywności działania nikt nie odróżnia od siebie Platformy, SLD,
PiSu
i organizacji prezydenta Kubickiego. Wszyscy, można powiedzieć, są tutaj identyczni, bo pewne potrzeby miasta są identyczne i tutaj niewątpliwie trudno będzie o jakieś, powiedziałbym, radykalne przetasowania.
A Platforma z Nowoczesną wygrają na tym mariażu? Bo oni się tak cudownie różnią, że aż dziwnie mówi się o takim konglomeracie.
Pytanie, jakie kto ma aktywa, tak? I wiemy, że Platforma ma dużo większe, zwłaszcza jeśli chodzi o województwo lubuskie, bo myślę,
że... No Nowoczesna tutaj, póki co ma aspiracje.
Tak, ma aspiracje, ma posła Pudłowskiego i ma niezdecydowanego prezydenta Tyszkiewicza, prawda? Także tutaj myślę, że te aktywa się w tym momencie kończą. I te sondaże też nie napawają optymizmem. To jest bardziej, troszkę myślę, z perspektywy Platformy wyczyszczenie podwórka, tak? Czyli wzięcie ich do siebie na zasadzie takiej, żeby nie podbierali głosów, żeby była wspólna lista i to będą zyski ewentualne zyski dla Platformy, bo w takim mieście jak Zielona Góra to głosowanie rzędu kilkuset, nawet kilkudziesięciu głosów może zaważyć.
Oczywiście,
prawda?
Zwłaszcza, że no, mieliśmy takich radnych, którym wystarczyła tam minimalna, powiedziałbym, ilość głosów, mniejsza niż liczba osób uprawnionych do głosowania w Wieżowcu.
Interesującą rzecz pan redaktor powiedział, bo myślę, że na przykład lider Platformy, senator Sługocki, pod względem pewnego takiego, myślę, podejścia, znam go osobiście, podejścia ideologicznego, jest trochę bardziej na prawo, czy nawet dużo bardziej na prawo od tych takich radykalnych piewców takiej aksjologii lewicowej, prawda, która się Nowoczesnej pojawia.
Zamykając,
prawda?
Temat drzewami, Platforma mówi, okej, jeśli jest konkretna inwestycja i tam wycinamy drzewa, to dobrze. Nowoczesna mówi, my nigdy byśmy niczego nie wycięli. No i tu się koło zamyka.
No tak, tylko że jak ktoś nie rządzi i nie ma widoków na rządzenie, to może mówić, że niczego by nie zrobił. Natomiast oczywiście można powiedzieć, że po wycince prezydenta Kubickiego nie będzie co wycinać, tak? Obietnice można rzeczywiście dotrzymywać.
Profesor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.